Teraz chłop przyjdzie, bo tam jeszcze.
Raz. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich Państwa o zajmowanie miejsc, bo za chwilę będziemy zaczynali.
Przepraszam, można z pytaniem? Czy można zmienić?
Można. No. Nie tylko przez pierwsze 5 minut.
Witam serdecznie, panie profesorze. Witam.
Dzień dobry. Witam, profesorze. Jakiś czas nie wyszedłem. Jestem pan Wymian, który został pan Zamojski. Niestety, tak powiem, pan ożywi się powiadamy.
Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że w ten wolny dzień znaleźliście chwilę czasu i przybyliście na dzisiejsze spotkanie, a oczywiście pan profesor Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zechciał również przyjąć nasze zaproszenie, za co serdecznie dziękujemy panie prezesie i podzieli się z nami swoimi wątpliwościami, swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co dzieje się w polskiej rzeczywistości, co w szczególności dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym. W związku z czym, ponieważ mamy pewne już opóźnienie, nie chcąc zabierać czasu, oddaję głos panu prezesowi.
Dziękuję bardzo. No ja jestem zaskoczony. Ja dużo jeżdżę po Polsce i spotykam się z członkami KOD-ów czy jakichś innych takich obywatelskich ugrupowań, ale przyznam się szczerze, że takiej liczby ludzi nigdzie dotąd nie spotkałem. To jest coś zupełnie innego. Tym bardziej mi przykro, że się spóźniłem. Chciałem przyjechać bardzo punktualnie. No niestety nie znam dobrze tych terenów. Posługiwałem się GPS-em. Nie tak łatwo dojechać od ulicy Grobelnej w Papianicę. No ale szczęśliwie jakoś dotarłem. Proszę Państwa, mówiąc, że często jeżdżę, no rzeczywiście, wczoraj byłem w Szczecinie na przykład, a czy przedwczoraj. Tych spotkań jest sporo. Jeszcze nawet w środę jadę do Wrocławia. Bo rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna. I tak prawdę mówiąc, nie jest za dużo osób, które potrafią tak ująć w kilku zdaniach istotę tego sporu. Bo wiemy, że coś się źle, bardzo złego dzieje, prawda? Czujemy to instynktownie, ale chcemy rozumieć, o co tak naprawdę chodzi, jakie są elementy tego właśnie sporu, który niektórzy twierdzą, że jest sporem politycznym, konstytucyjnym, prawnym, no. Jest tutaj wiele płaszczyzn, wiele aspektów. Ja będę mówił przede wszystkim o tym aspekcie prawnym. Ale jeśli będą jakieś pytania, na które będę potrafił odpowiedzieć, to oczywiście z przyjemnością to będę robił. Proszę Państwa, jeszcze niedawno, kiedy zostałem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, pewien znajomy adwokat, który mnie spotkał na ulicy, gratulował mi właśnie wyboru do Trybunału Stanu. Więc ja myślę, że dzisiaj to już nikt nie myli Trybunału Stanu z Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast wiem, że ci, którzy sprzedają egzemplarze Konstytucji, nawet robią podobno przy tej okazji niezłe pieniądze. Tak mówiono właśnie w takiej małej 8-tysięcznej miejscowości Praszka pomiędzy Częstochową a Opolem, gdzie byłem właśnie kilka dni temu. Proszę Państwa, no może zacznijmy od tego. Skąd się w ogóle Trybunał Konstytucyjny wziął? Jaka jest jego idea? Otóż musimy sobie tutaj uzmysłowić, że współczesne prawo, współczesny system prawa to jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Oczywiście na szczycie tej hierarchii różnych źródeł prawa stoi konstytucja. Poniżej mamy umowy międzynarodowe, takie, które są ratyfikowane za zgodą wyrażoną w formie ustawy przez Sejm, ustawy, inne umowy międzynarodowe, które są zrównane z ustawami. Są jakieś rozporządzenia Rady Ministrów, jest jakieś prawo miejscowe jeszcze. No w każdym razie dość skomplikowany system. On jest ułożony hierarchicznie. Właśnie na szczycie konstytucja, poniżej różnego rodzaju inne akty normatywne. No i w pewnym momencie zadano sobie pytanie. Dość dawno w Stanach Zjednoczonych, w Europie stosunkowo późno, bo dopiero na dobrą sprawę w okresie dwudziestolecia międzywojennego, że no skoro jest konstytucja, jest jakiś akt normatywny, są jakieś akty normatywne niższego rzędu, no to powinno być oczywiste, że te akty niższego rzędu nie mogą być sprzeczne z konstytucją, prawda? No ale kto to ma sprawdzić? Kto to ma sprawdzić? Jak mówiłem, Amerykanie byli pierwsi, oni mają konstytucję z 1787 roku, rzadko uzupełnianą o jakieś tam poprawki, ale tak prawdę mówiąc musiało płynąć kilkadziesiąt lat, aż do 1803 roku, kiedy sądy amerykańskie, a właściwie Sąd Najwyższy, zaczął wydawać orzeczenia, których celem było jakby usunięcie systemu decyzji, aktów prawnych, które są sprzeczne z konstytucją. No bo wiara w to, że jeśli mamy konstytucję, to politycy czy organy państwa będą same z siebie robiły wszystko, żeby te akty nie były sprzeczne z konstytucją, jest mniej więcej taką wiarą, jakbyśmy pokładali nadzieję w tym, że jeśli uchwalimy piękny kodeks karny, to już nie trzeba będzie sądów karnych i przestępcy zaprzeczają ten kodeks, powiedzą, no jaki wspaniały nowy kodeks, no oczywiście od dzisiaj nie będziemy już kradli, mordowali, ani prawda, napadali czy gwałcili, tak? Więc no, tak to jest, że musi temu służyć jakaś struktura, która będzie dbała o zgodność ustawodawstwa, także zachowań władzy z konstytucją. Niestety Europa Zachodnia dość długo jakby nie rozumiała tego problemu. To znaczy byli oczywiście ludzie także i w Polsce. W okresie międzywojennym powstawały nawet książki na temat konieczności powołania sądownictwa konstytucyjnego, ale nigdy do tego nie doszło, nawet obydwie konstytucje, ta marcowa z 1921, jak i ta druga zwana kwietniową z 1935 roku, wyraźnie podkreślały, że jeśli mamy do czynienia z aktem prawnym, normatywnym, prawidłowo ogłoszonym, to sądy nie mają prawa badać, czy ten akt jest zgodny z konstytucją. No, co się zdarzyło w Europie w pierwszej połowie XX wieku, wiemy. Właściwie tylko jedna Austria zbudowała sobie sądownictwo konstytucyjne w 1920 roku. No, tam był taki genialny prawnik Hans Kelsen, który kiedyś tak przenikliwie napisał wspaniale, że dopóki w państwie nie ma niezależnego od innych władz organu, który jest w stanie skutecznie uchylić niekonstytucyjną ustawę, to tak długo konstytucja pozostaje zbiorem pobożnych życzeń. Po prostu. No jeśli coś jest zbiorem pobożnych życzeń, no to oczywiście no nie jest aktem normatywnym, nie jest aktem prawnym. No z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w PRL-u, prawda? No była konstytucja, ja nawet widziałem taki egzemplarz, który został wyhaftowany w latach 50., prawda, przez jakieś zdolne hafciarki, ale nie miał przecież żadnego znaczenia prawnego. Notabene ten sąd austriacki, w Europie nigdzie nie powstały inne sądy konstytucyjne przed wojną. Chociaż były takie próby w Czechosłowacji, w Hiszpanii, ale nic z tego nie wychodziło. Notabene w 1933 roku właśnie doszło do paraliżu tego sądu konstytucyjnego austriackiego w bardzo podobny sposób jak u nas w Polsce. I my z historii po prostu prawa konstytucyjnego, konstytucjonalizmu znamy takie różne, prawda, działania polityków, które zmierzają do tego, żeby sparaliżować ten Trybunał, no bo on przeszkadza. On przeszkadza. Uchwalamy sobie jakąś ustawę, a tutaj na nas siadają jacyś ludzie, prawda, i mówią, no nie, to jest niezgodne z konstytucją. I to jeszcze na dodatek parlament ma 460 posłów, prawda, jeszcze 100 senatorów, na to naraz przychodzi 15 panów, prawda, i pani, i mówią, o, to jest niezgodne z konstytucją, i wyrzucają to w jakimś sensie na śmietnik, prawda? No, mówią, jak to jest możliwe w ogóle? No, wydawałoby się, że w tej wizji, no to Trybunał Konstytucyjny powinien mieć co najmniej 560, prawda, członków, żeby zrównoważyć parlament. Przecież taka jest zupełna aberracja, to nie o to chodzi. I proszę Państwa, no oczywiście w PRL-u i w Europie w ogóle tutaj centralnej, wschodniej tych sądów nie było, natomiast po II wojnie światowej właśnie wszystkie te kraje, które wychodziły z totalitaryzmu albo autorytaryzmu, od razu budowały sądownictwo konstytucyjne. Pierwsza była Republika Federalna Niemiec, później Włochy, no a później był taki zupełny już wysyp i Hiszpania, a jak po 89 roku to właśnie cała Europa Środkowa i Wschodnia została namówiona między innymi przy pomocy tej słynnej dzisiaj już Komisji Weneckiej do tego, żeby budować sądownictwo konstytucyjne jako gwaranta konstytucjonalizmu. Trzeba też powiedzieć, bo bardzo się często słyszy, że to jest Trybunał Konstytucyjny, to jest coś, co wymyślili komuniści, jeszcze generał Jaruzelski wprowadził do systemu. To trzeba powiedzieć, że pierwszy taki wyraźny sygnał o konieczności powołania Trybunału Konstytucyjnego miał miejsce po słynnym kryzysie bydgoskim w 1981 roku. Doszło wtedy, była taka sytuacja bardzo trudna, niektórzy może z Państwa są zostać po twarzach, jeszcze to pamiętają, prawda, i ostatecznie nie doszło wtedy do strajku, ale wtedy w trakcie tej dyskusji i tego porozumienia wypowiadano konieczność powołania Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Konstytucyjnego, zaraz był Zjazd Solidarności i właśnie w programie Solidarności postulowano, żeby przywrócić wśród różnych innych instytucji, czy prowadzić raczej, właśnie Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i Rzecznika Praw Obywatelskich. No, wiadomo, stan wojenny, generałowie jakoś chcieli się tutaj ułożyć przynajmniej ze swoimi sojusznikami, taki postulat zgłaszało także Stronnictwo Demokratyczne i ostatecznie w takiej zmianie w konstytucji tej PRL-owskiej jeszcze z 1982 roku wprowadzono zarówno Trybunał Stanu, jak i Trybunał Konstytucyjny. No ale upłynęło jeszcze parę lat, zanim została uchwalona stosowna ustawa. Taka ustawa się pojawiła w 1985 roku. W 1986 roku Trybunał zaczął działać, ale prawdę mówiąc nikt o nim nie słyszał. Zajmował się jakimiś aktami niższego rzędu. Nie wywoływało to żadnych jakichś konfliktów, jakichś dyskusji większych poza jakimiś bardzo wąskimi gronami. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że ten właśnie pierwsza ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, jaki przewidywała, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustaw mogą być uchylone przez Sejm większością 2/3 głosów. I tego rodzaju konstrukcja właściwie funkcjonowała także na porządku transformacji na okresie trzeciej, właściwie w III Rzeczpospolitej, aż do 1999 roku. I w związku z tym, że Sejm w sytuacji, kiedy nie godził się z orzeczeniem Trybunału, mógł to orzeczenie zdezawuować, to w gruncie rzeczy nie rodziło to wcześniej takich napięć, takich konfliktów, z jakimi mamy do czynienia od 1999 roku, kiedy to już weszła w życie zasada ostateczności i powszechnego obowiązywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I tak prawdę mówiąc, no, politycy, którzy uchwalali tę konstytucję, nigdy nie kwestionowali tego właśnie postanowienia konstytucyjnego, ale no jak wiadomo, polska centroprawica w 93 roku, no sromotnie przegrała wybory tylko dlatego, że nie potrafiła się zorganizować, no i w związku z tym nie było jej w parlamencie, prawda? W związku z tym, ja tak myślę, że wiele osób myśli w ten sposób, a myśmy wtedy nie byli w parlamencie, to nie mamy tutaj jakichś zobowiązań w stosunku do tej większości, która uchwalała konstytucję, w ogóle do konstytucji, cała ta rzecz, trzecia Rzeczpospolita nam się nie podoba i tak dalej, tak? No i sytuacja się stała dramatyczna właściwie w 2005 roku, kiedy do władzy doszły ugrupowania, które no generalnie zaczęły kontestować orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Słynna ustawa lustracyjna, prawda, która została częściowo zakwestionowana, to nie było tak, że ona w całości została zdezawuowana, częściowo została ustalona, że jest niezgodna z konstytucją, to był ten moment, kiedy to napięcie właściwie wtedy było bardzo, bardzo duże. No później stosunkowo spokojnie się to wszystko toczyło, a aż zeszłego roku, kiedy to właśnie uchwalona została nowa, już trzecia ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, rzeczywiście przygotowana w gronie sędziów w stanie spoczynku. Ja zresztą akurat nie brałem udziału w tej grupie. I ten projekt został przekazany prezydentowi i prezydent wniósł do parlamentu z pewnymi poprawkami, nawet powiedziałbym pogarszającymi ten projekt. Ale ten projekt został wniesiony w 2011 roku, więc dość długo trwały prace nad tym projektem w Sejmie. No w każdym bądź razie w 2015 roku, 25 czerwca, ta ustawa została uchwalona. Ona przewidywała, że wejdzie w życie od 1 sierpnia. I tutaj rzeczywiście był pewien problem, ponieważ ta nowa ustawa, właściwie pewien przejściowy przepis mówił, że z uwagi na to, że w 2015 roku są wybory parlamentarne, a kończą się także kadencje 5 sędziów, w związku z tym postanowiono wybrać, prawda, tych 5 sędziów, którzy kończą kadencję, jakby za jednym zamachem, tak? Określając oczywiście różne daty rozpoczęcia tych kadencji. No oczywiście wywołało to wielki, wielki, wielki krzyk i słusznie, dlatego że no, tego rodzaju machinacja no, była, że tak powiem, niedopuszczalna. Jak się później okazało, Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność tej normy w pewnej części. Ale żeby sprawę jakby wyjaśnić do końca. Mianowicie było tak, że 3 sędziów kończyło kadencję 6 listopada, a 2 3 i 9 grudnia. Natomiast kadencja Sejmu, siódma kadencja Sejmu, kończyła się 8 listopada. Tak? No w każdym bądź razie po tej dacie 8 listopada. W każdym bądź razie gdyby Sejm 7 kadencji wybrał tylko tych sędziów, których kadencja się kończyła jeszcze w okresie kadencji Sejmu, nie byłoby żadnego problemu, jak sądzę. Natomiast, no, co tu dużo mówić, Platforma jakby i razem z PSL-em sięgnęły, prawda, po te dodatkowe prawda, stanowiska sędziów, których kadencja się kończyły 2 grudnia i 8 grudnia. A rozpoczynały się już tych nowych od 3 i od 9 grudnia. No w każdym bądź razie tutaj się zaczęła sytuacja bardzo zaognać. Początkowo Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zmierzający do stwierdzenia niekonstytucyjności, ale kiedy 25 października okazało się, że oni mają bezwzględną większość, w związku z tym wycofali ten wniosek i mówią sobie inaczej to rozwiążemy, prawda? No i rozwiązali to w formie, prawda, uchwały, którą na podstawie której zdezawuowano uchwałę o wyborze wszystkich sędziów. Oczywiście taka uchwała nie powinna być przez Sejm przyjęta, dlatego że Sejm oczywiście powołuje sędziów konstytucyjnych, ale nie może ich odwołać. To jest podobna sytuacja jak z prezydentem, który powołuje sędziów sądów powszechnych, sądu najwyższego, sądów administracyjnych, ale nie może ich odwołać. Konstytucja mówi, w jakich sytuacjach kończy się kadencja, czy wygasa mandat sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tak podobnie zresztą jak innych sądów, prawda? Czyli co? No, zrzeczenie się stanowiska, śmierć, tam ciężka choroba, skazanie za przestępstwo, usunięcie z zawodu w wyniku orzeczenia sądu dyscyplinarnego. To są te przyczyny, kiedy można, które pozwalają zakończyć kadencję sędziego. Natomiast tutaj posłużono się taką formułą, to tutaj zasłynął pan Piotrowicz, prawda, który powiedział, nie, myśmy wcale nie odwoływali tych sędziów. Nie, myśmy ich w ogóle nie odwołali. My tylko stwierdziliśmy, że uchwała o ich wyborze była niewłaściwa i dokonaliśmy konwalidacji tego aktu, prawda. No, konwalidacja to jest taka instytucja prawa cywilnego w gruncie rzeczy, której istota sprowadza się do tego, że powiedzmy sobie, jest jakaś umowa, jakaś czynność prawna, ale ona ma pewną wadę. Ale wszystkim zależy na tym, żeby ten skutek został, że tak powiem, żeby wszedł w życie, prawda? W związku z tym tak jakoś naprawiamy tę czynność prawną za pomocą jakiegoś dodatkowego oświadczenia, prawda? Po to, żeby ten skutek osiągnąć. No a oczywiście tutaj ta konwalidacja polegała na tym, żeby skutek zniszczyć, prawda? Unicestwić, więc no to tylko, że tak powiem, tym, że pan Piotrowicz jest prokuratorem, więc chyba miał kiepski kontakt z prawem cywilnym, to można to usprawiedliwić, że posłużył się taką właśnie konstrukcją. No w każdym bądź razie, ale jeszcze trzeba powiedzieć tak, że mówi się, że PiS zdobył tę bezwzględną większość lege artis, prawda? To jest prawda. Tylko, że musimy pamiętać, że my mamy ordynację proporcjonalną, prawda? Która powoduje, że jeśli jakaś koalicja nie przekroczy progu 8%, to nawet gdyby jako komitet wyborczy ten podmiot startujący w wyborach uzyskał te 5%, to jednak nie wchodzi do Sejmu, prawda? Taka sytuacja była zresztą w 93 roku, to jest generalnie ta sama ordynacja. I tutaj, ta ordynacja plus, no, brak wyobraźni ze strony przywódców polskiej lewicy doprowadził do tego, że oni chociaż mieli prawie 8%, no, zawiązali koalicję i w ten sposób uniemożliwili sobie wejście do parlamentu, bo gdyby oni nie szli jako koalicja, tylko jako komitet wyborczy, prawda? To wtedy oczywiście przekroczyliby te 5%, zdobywając te 7,5% weszliby do parlamentu i te procenty nie przesunęłyby się wtedy na partie, które do parlamentu weszły, a ponieważ PiS zdobył tych mandatów najwięcej, w związku z tym najwięcej mu przyrosło, prawda? Ja zresztą zainteresowanych odsyłam do takiego swojego artykułu, który opublikowałem, no nie wiem, z 10 lat temu na łamach Rzeczpospolitej. Ordynacja dysproporcjonalna, powszechność dysproporcjonalna i nie, na dodatek niesprawiedliwa. Taki był trochę prowokujący ten tytuł, ale tak naprawdę ja byłem kiedyś generalnym komisarzem wyborczym na początku, jeszcze w latach 90. i dla wyborów samorządowych i akurat wiem, co to są ordynacje i prawo wyborcze i zawsze uważałem, że to jest wielkie niebezpieczeństwo, prawda, tego rodzaju ordynacja, dlatego że ona spowodowała już właśnie w 93 roku, że partie, które zdobiły raptem 35% głosów, tak to było w przypadku SLD, czy wtedy to jeszcze jakoś inaczej się ta partia nazywała, i PSL-u, oni mieli 65% mandatów, prawda? I tutaj też partia, która zdobyła 37% głosów, dostała 51% mandatów, więc ta ordynacja na pewno jest dysproporcjonalna, a nie proporcjonalna. No, ale to spowodowało, że rządzący jakby upoili się tym sukcesem, prawda? Ach, teraz wszystko możemy zrobić. Wszystko możemy zrobić, prawda? No, pierwszym takim sygnałem, który mnie osobiście bardzo zaniepokoił, bo wtedy, kiedy oglądałem wieczór wyborczy, to właściwie no, normalna rzecz, no, wygrali, przegrali, prawda? No, szkoda, że te ugrupowania nie przekroczyły progu, że tutaj jest jakieś prawda, zawirowanie. Ale tak prawdę mówiąc, że jak rozmawiałem z żoną, mówię, no dobra, no niech porządzą, no zobaczymy, no o co chodzi, prawda? Wydawało nam się, że te instytucje, które zbudowaliśmy w ciągu tych lat, są jakoś wystarczająco bezpieczne, prawda? Ale tak prawdę mówiąc, zaniepokoiło mnie zdanie wypowiedziane przez pana Jarosława Kaczyńskiego na koniec tego wieczoru wyborczego. Mianowicie on powiedział tak, nie wiem, czy państwo pamiętają, jakie to było ostatnie zdanie. Przypomnę. A teraz my do pracy, a lud niech się bawi. Tak? Czyli jest jakiś lud, jesteśmy my. My wiemy lepiej, co trzeba zrobić. Ludowi niczego do tego, niech on się bawi, damy mu tam jakieś gadżety, prawda? Mamy 500 zł, niech on się tam tym zajmuje, prawda? Czym się zajmuje lud, a my, prawda, specjaliści od rządzenia, od znakomicie rozumiejący procesy dziejowe, my będziemy teraz decydowali o wszystkim, prawda? No i potoczyło się. Ja byłem akurat na jakiejś konferencji międzynarodowej, jeden z adwokatów mi mówi, że właśnie pan prezydent ułaskawił osobę, która nie była skazana prawomocnie, prawda? No więc mówię, no zaraz, to niemożliwe. Pierwsza moja reakcja była taka, niemożliwe. Ale natychmiast zadzwoniłem do profesora Andrzeja Cola i mówię, Andrzej, co się dzieje? Jak to już będziemy teraz ułaskawieni niewinny? A on mówi, że no właśnie przed chwileczką udzieliłem pierwszego wywiadu, prawda? No to było w tym samym dniu, w którym został rząd powołany, prawda? No bo Kamiński, właśnie były tam jakieś kłopoty z uzyskaniem chyba pewnych certyfikatów, no więc na wszelki wypadek pan prezydent powiedział, że go ułaskawia i dodał, że po to, żeby uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. Oczywiście znalazło się od razu kilku profesorów prawa, którzy powiedzieli, oczywiście prezydent może to zrobić, bo prezydent może zastosować indywidualną abolicję, prawda? No, abolicja to jest zupełnie coś innego niż ułaskawienie, niż amnestia. No ja jeszcze jako młody sędzia w sądach powszechnych stosowałem abolicję, prawda? To jest puszczenie w niepamięć czynu, które zostały popełnione, ale nie zostały wykryte jeszcze, albo w ogóle jeszcze nie osądzone, prawda? Amnestia natomiast jest uwolnieniem, prawda, tych ludzi, którzy już zostali skazani, prawda, albo w których sprawach się toczyły już jakieś postępowania, a jeszcze jest, mamy kolejną formę, to jest właśnie ułaskawienie, prawda, indywidualny akt króla kiedyś, no bo był kiedyś ten król najwyższym sędzią, więc nic dziwnego, że mógł także kogo chciał ułaskawić, ale no, warunkiem było jednak skazanie tego człowieka, prawda? Akurat w tych dniach była premiera jednej z oper Mozarta, bardzo mało popularnej, gdzie właśnie chodziło o ułaskawienie przez cesarza, to zupełny zbieg okoliczności. No ale nawet tam, w tych czasach rzymskich, prawda, no jednak najpierw został ten ktoś skazany przez senat, no i cesarz go ułaskawi, prawda. No tak żeśmy się uczyli. Tak jest we wszystkich podręcznikach prawa konstytucyjnego, we wszystkich komentarzach, prawda. I normalnemu prawnikowi do głowy nie przychodziło by dotąd, żeby można było zastosować taką instytucję. Sędziowie zresztą od razu mówili, my nie słyszeliśmy o takim przypadku, ani w Europie, ani w naszej tradycji. No tak, tak to wygląda. Ale pan prezydent jeszcze zrobił jedną rzecz, mianowicie on napisał, że umarza postępowanie w tej sprawie. I o ile tutaj prawnicy mogą mieć różne zdania co do tego, czy on mógł stosować tę abolicję, czy nie, ja uważam, że nie, to jednak no, on wszedł w tym momencie w buty sędziego, a tego mu robić nie wolno, bo prezydent nie jest najwyższym sędzią, prawda? Jest podział władzy rozdział władzy ustawodawczej od sądowniczej i tego rodzaju postanowienie oczywiście nie może wywołać żadnego skutku prawnego. Notabene to jest ciekawe, że jak się zachowali sędziowie. Myśmy się bardzo bali o to, jak oni się zachowają. Czy uznają, że po prostu to ten akt prezydenta kończy sprawę, czy raczej nie. No, zachowali się przyzwoicie, przekazali akta sprawy do sądu wyższej instancji. Nie wiem, na jakim etapie jest ta sprawa. Słyszałem, że być może będzie jakieś pytanie do Sądu Najwyższego w tej sprawie. No, nieważne. W każdym bądź razie nie uznali, że doszło do skutecznego umorzenia postępowania i to już jest dobra wiadomość, prawda? No, ale za dwa dni mieliśmy już pierwszą ustawę naprawiającą Trybunał Konstytucyjny, skrócenie kadencji prezesa, tam jeszcze jakieś inne były rozwiązania. Ta ustawa została uchwalona w jakimś niezwykłym trybie, prawda? Bardzo szybko, właśnie w nocy. Wszyscy byli zaskoczeni, przerażeni. No a kiedy 20 listopada, dwa dni po, prawda, uchwaleniu tej ustawy przez Sejm, pan prezydent ją tam podpisał, no pan prezes Zoll powiedział, że w tej dacie, z tą chwilą skończyło się państwo prawa w Polsce. Tak. No i co dalej? No cała ta awantura, którą państwo znają, prawda? Ale te dwa fakty moim zdaniem są bardzo symptomatyczne. Po pierwsze, ja to tak odbieram, jako zwykły obywatel. No cóż może powiedzieć prawnik tej sytuacji? Ja właśnie wszystko powiedziałem. To były czynności niedopuszczalne, łamiące konstytucję i tak dalej. Nieprzyjęcie ślubowania od sędziów tych trzech wybranych, prawda? Przedłużanie się tej sytuacji. To dla prawnika jest jasne, ale ja próbowałem sobie odpowiedzieć na to, jako na to pytanie, co tu się dzieje jako obywatel. I uważam, że z chwilą, kiedy prezydent ogłosił, że ułaskawia swojego kolegę, znaczy w rządzie, tak, to dał tutaj bardzo wyraźny sygnał. Nie martwcie się. Tak. Nawet gdyby wam się jakaś noga powinęła, prawda, ale będziecie właściwie rządzili, to na końcu pamiętajcie, jestem jeszcze ja. Tak, z ułaskawieniem, a nawet z tego rodzaju abolicja, prawda? Notabene, niebawem w ustawie o prokuraturze pojawił się bardzo ciekawy przepis, który mówił, że nawet jeśli prokurator naruszy prawo, to nie musi się martwić. Jeśli to czynił w interesie publicznym, no to oczywiście nie ma o czym mówić, nie ma żadnej odpowiedzialności, tak? No to są rzeczy zupełnie kuriozalne. To są rzeczy kuriozalne. W pewnym momencie, no i teraz co dalej? No proszę Państwa, no tutaj wszystko jakoś wyraźnie widać, co się dalej dzieje. Nie wiem, no tak mówiono u mnie w domu zawsze, że jak kogoś Pan Bóg chce ukarać, to najpierw mu rozum odbiera, prawda? No, my naprawdę nie rozumiemy, dlaczego rząd zwrócił się do Komisji Weneckiej z prośbą o zdiagnozowanie tej sytuacji. Naprawdę. Czy oni byli aż tak naiwni, prawda? Albo, nie wiem, może chcieli jeszcze osiągnąć jakiś inny cel, nie wiem. Może liczyli na to, że ta komisja będzie wałkowała tę sprawę parę miesięcy, może i tutaj jakoś, prawda?
Dlaczego rozwiązali parlament w 2007 roku? Dlatego samego, bo uważali, że wygrają.
No tak.
To jest ta pycha.
No być może, tak. Tak sądzę. No w każdym bądź razie Komisja Wenecka, no, powołana w 1990 roku właśnie po to, żeby pomagać tym młodym demokracjom w zbudowaniu właściwego porządku prawnego, doskonale znana w tym naszym kręgu. Ja byłem na pewno na kilku konferencjach międzynarodowych organizowanych właśnie przez Komisję Wenecką. Tego Gianni Buchiccio bardzo dobrze znamy, prawda? On ma niezwykle silną pozycję w ogóle w Radzie Europy, nieomal dożywotnią pozycję, bo tam są kadencje i każde państwo wskazuje swojego człowieka, ale ten właśnie przewodniczący tradycyjnie jest niezmieniany właśnie po to, że nie było manipulacji tą osobą, prawda? No w każdym bądź razie wiadomo było, jakie może być stanowisko Komisji Weneckiej, no ale teraz się dowiadujemy, że no będzie ono analizowane, prawda? I mamy taką sytuację takiego zawieszenia. No i proszę Państwa, no wszystko oczywiście budzi to niepokój. Ja uważam, że sytuacja jest bardzo groźna. Tu się gra toczy o wszystko, moim zdaniem. Dlatego, że i chyba nie tylko państwo to czują, tak? Jest w Polsce taki niepokój. Czasami nie do końca uświadomiony, ale czujemy, że tutaj jest coś bardzo, bardzo niebezpiecznego się dzieje. Dlatego ludzie się spotykają, chcą się spotykać, chcą się tworzyć jakieś ugrupowanie, jakieś stowarzyszenia. Historia Polski obfituje w masę różnego rodzaju konfliktów. Sytuacje, kiedy rządzący wprowadzali w państwo jakieś bardzo niebezpieczne zaułki, często się zdarzały. I jak się czyta na przykład pisma XVII-wieczne, to nieraz właśnie jest takie, pojawia się taka myśl, że jest tak strasznie, że nie da się już tego wytrzymać, że dzieją się jakieś straszne rzeczy w państwie, że mamy stan eksorbitancji. Tak? Słowo kompletnie nieużywane dzisiaj, prawda? Eksorbitancja, czyli takie wypadanie z orbit jakby, prawda? I że jedyny sposób, żeby przywrócić ten stan eksorbitancji, to stworzyć konfederację. Konfederacja to co to jest? To jest związek. Po prostu. Tak? Czyli ludzie się spontanicznie jednoczą, tak? Bo my mamy wpisany w nasz genotyp zachowań obywatelskich pewne takie zachowania, które są przenoszone z pokolenia na pokolenie, utrwalone gdzieś w literaturze, w pieśniach, gdzieś w sztuce, prawda? My wiemy, że w pewnych sytuacjach należy się zjednoczyć, należy się właśnie skonfederować. Solidarność była moim zdaniem taką konfederacją. Pani profesor Staniszki, nazywając Solidarność samoograniczającą się rewolucją, czuła, że to nie jest taka rewolucja do końca. Tak, a ja mówię, no a któraż to rewolucja, tak jak Solidarność, rejestrowała się w sądzie. Prawda? Kiedy Solidarność powstawała, no to od razu deklarowała, że będzie przestrzegać porządku prawnego, że możemy dążyć do zmiany, postulować, ale my nie chcemy naruszać porządku prawnego, prawda? Stąd właśnie idea porozumienia, rozmowy, poszukiwania konsensusu, rejestracja w sądzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj mamy zupełnie jakby odwrotną sytuację. Ten sygnał ułaskawiam, kogo chcę, tak? W ciągu nocy potrafię uchwalić dowolną liczbę aktów prawnych, prawda? Co mogę? Mogę odwołać sędziów Trybunału, którzy zostali wcześniej powołani przez parlament. Wszystko możemy. Czy jesteśmy ponad prawem? Jesteśmy ponad prawem. No, ale cywilizacja zachodnia to polega na tym, że obywatele mają wpływ na kształt władzy centralnej, na kształt władzy lokalnej. Wszyscy wiedzą, że to, co na dole, jest niezależne od góry, tak? Czyli i że tym wszystkim rządzi prawo. Wszyscy są podporządkowani prawu. Prawo możemy zmieniać, ale oczywiście w formie, w strukturach takich, w takich procedurach, które są dopuszczone prawem. Natomiast wschód. Na czym polega wschód? Wschód polega na tym, że ludzie nie mają żadnego wpływu na kształt władzy centralnej. Kto rządzi, tak? Czy to będzie Bizancjum, czy to będzie Rosja carska, czy to będzie komuna, czy to będzie Rosja putinowska. Ludzie nie mają w gruncie rzeczy żadnego wpływu na to, kto rządzi, prawda? Nie wiem, czy państwo pamiętają, w połowie lat 80. ukazał się taki w prasie podziemnej, tak jest, jakiegoś rosyjskiego, żałuję, że go sobie nie zachowałem, pisarza, który mówi, że w Rosji to tak na dobrą sprawę spór nie toczy się pomiędzy zapadnikami, narodnikami, bolszewikami, mięszewikami, tylko pomiędzy łysymi i owłosionymi. Lenin był łysy, to Stalin musiał być owłosiony. I rzeczywiście, jak się przypatrzy do Gorbaczowa, to była taka sytuacja, ale on to napisał w 1985 roku, a dzisiaj patrzymy dalej, proszę bardzo. Po Gorbaczowie był owłosiony Jelcyn, no to następny musiał być, prawda? No w końcu, jak oni się zorientowali, ci dwaj, prawda? Że, a jeden jest łysy, a drugi obłosiony. No to po co mam się tu tam ktoś wtrącać? To będziemy się zamieniali, prawda? Jedno, co można powiedzieć na pewno, to, że następny prezydent będzie, proszę Państwa, obłosiony. Notabene kiedyś przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić, jaki rodzaj owłosienia miał Mikołaj II. Mocno obłosiony. Jego ojciec Aleksander III łysy. Zachęcam do badań. Dalszych badań. Ja dojechałem do Aleksandra III. Jestem przekonany, że Aleksander II był łysy. No żarty żartami, ale tak naprawdę, no, że wstawaliśmy w tym Peru rano i dowiadywaliśmy, że naraz mamy nowego pierwszego sekretarza, prawda? Ale jak on został wybrany, dlaczego? I dlaczego ten, a nie inny? Przecież nikt na to nie miał żadnego wpływu, prawda? Tak samo nie mieliśmy żadnego wpływu na kształt władzy lokalnej. No po to z profesorem Rygulskim robiliśmy wszystko, żeby właśnie zbudować ten fundament Rzeczpospolitej w postaci samorządu terytorialnego. Tak po cichu robiliśmy to, no, żeby się niespecjalnie politycy zorientowali, no i wydaje się, że to się udało, prawda? Chociaż oczywiście nie jesteśmy wcale, nie byliśmy do końca zadowoleni z też tego efektu, ale to jest zupełnie inna sprawa. Ale jednocześnie jednak na wschodzie wszyscy wiedzą, że to co na dole zależy od góry. Czyli mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi paradygmatami władzy publicznej. Pamiętamy, jak władza była skonstruowana w PRL-u. No był rząd, ale oprócz tego było biuro polityczne Komitetu Centralnego i tam zapadały najważniejsze decyzje. Tam był rząd, parlament i sąd. Prawda? Wszystko tam było. Tak? Teraz ostatnio ukazała się taka książka o tytuł Aneks pani Torańskiej, rozmowy z różnymi sekretarzami. Tak kapitalnie jest pokazany mechanizm zmiany tego pierwszego sekretarza. Dopóki on był, to jego władza nie była kwestionowana, ale jeśli to otoczenie doszło do wniosku, że no, to już on powinien odejść, to wtedy delegowano jednego i mówili, koleś, to już koniec. I on od razu bez tam krzyku abdykował, prawda? Jak się popatrzy na strukturę władzy w tej chwili w Polsce, no to przecież mamy podobną sytuację. Tylko jesteśmy w o tyle gorszej sytuacji, że wiemy, kto to jest ten pierwszy sekretarz, ale nie wiemy, kto jest członkiem biura politycznego. Możemy się domyślać, prawda? Ja uważnie słucham Radia Maryja. Od lat słucham, żeby wiedzieć, czym karmi się naród, co się tam mówi, prawda? I wczoraj wysłuchałem całych rozmów niedokończonych z panem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, który pod koniec tej rozmowy powiedział, co ja odkryłem panią Szydło. To ja ją zauważyłem. To ja ją zaprosiłem. Prawda? I teraz tak, no, nie wiadomo, o co tu chodzi. Żeby, czy tak może, a może to jest coś takiego, że to może ja jestem tym pierwszym sekretarzem, tak? Skoro ja tutaj tak wyciągnąłem tego premiera, wiadomo, czy my wiemy, jak to jest, gdzie zapadają decyzje. Słucham pana Kaczyńskiego, to on mówi, no ja nie jestem reżyserem w Teatrze Marionetek. No na pewno nie nad wszystkim panuje, na pewno nad decyzją o zwolnieniu tych dyrektorów Stadniny Arabów, to nie sądzę, żeby on akurat podejmował w tej sprawie decyzję. Ale widzą państwo, że już jest jakiś chaos. To jest chaos. Oczywiście Polacy się bronią. Taką anegdotą jak w tej sytuacji Kaczyński wzywa ministra i mówi, mówiłem, żeby się zająć Arabami, ale uchodźcami z nie chodzi. I takich anegdotek jest cała masa już w tej chwili. My się właśnie w ten sposób potrafimy bronić. No ale tak naprawdę to nie wiadomo, prawda? Czyli mamy tutaj próbę wprowadzenia na powrót właściwie tego paradygmatu struktury władzy, jaki był charakterystyczny w czasach komunistycznych. No to musi niepokoić. Poza tym, w tradycji wschodniej oczywiście cesarz jest nad prawem. Prawda? Cesarz jest nad prawem. użyję tego argumentu teraz. Na początku jednej z Ewangelii, nie pamiętam w tej chwili, może Państwo lepiej pamiętają, tak? Faryzeusze pytają Chrystusa, a które przykazanie jest najważniejsze? Pamiętają Państwo, jaka była odpowiedź? On mówi, nie przyszedłem tu zmieniać prawa. Przyszedłem uchylić prawa. Przyszedłem go wypełnić. Czyli ta nasza tradycja, bo ja na to patrzę jak prawnik, tak? Czytam ten tekst. Można tak powiedzieć, że dekalog to jest lex. Prawo stanowione, tak? Przyszedł Mojżesz. Jedni wierzą, że Pan Bóg mu wręczył, inni może nie, tak? Ale on przyszedł z tym dekalogiem, tak? Zdenerwował się, rozbił tę tablicę, później jeszcze raz, to też ciekawe, że jeszcze raz napisał. Prawda? Ale to jest, profesor Krąpiec, jeden z na pewno z najwybitniejszych polskich tomistów, mówi, to jest prawo naturalne. Dekalog plus powszechna deklaracja praw człowieka. Ta, która przyjęta była w 1948 roku, prawda? Jako ten dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest prawo naturalne, tak? I proszę, jak tutaj ten nauczyciel, tak, który jest no, fundamentem całego naszego porządku cywilizacyjnego, mówi, nie przyszedłem zmieniać prawa. Przyszedłem go wypełnić. Tak? Natomiast oczywiście cesarz Justynian mówi, to ja jestem cesarzem, ja dyktuję, jakie jest prawo. Kodeks Justyniana. Kodeks Napoleona. Przecież te kodeksy prawne zawsze pojawiają się tylko wtedy, kiedy władza cesarska czy królewska jest silna. Bo tylko, prawda? Ale to cesarz mówi, to ma być tak, jak ja postanawiam, ja Napoleon. Prawda? I tutaj proszę, a co tam prawo słyszymy? Co tam? Wola narodu jest najważniejsza. No. Cała tradycja, cała historia Europy dowodzi, że w ogóle nie jest możliwe tworzenie się, powstanie narodu bez prawa. Tak? No cała historia też narodu wybranego. Najpierw jest prawo. Tak? Czujemy się wtedy jakąś wspólnotą. No bo jeśli nie ma prawa, no to wtedy kto rozstrzyga konflikty? No przywódca plemienia, ten, który jest silniejszy. Jak nie ma prawa, to jest siła. Ta siła oczywiście może polegać na tym, że używamy siły fizycznej, ale tak jak w dzisiejszym parlamencie, no popatrzcie Państwo, jak wygląda nasz parlament. W gruncie rzeczy opozycji nie ma. Opozycja może sobie pokrzyczeć, może pokazać kartkę, rządzie, publikuj, czyli zachowuje się zupełnie tak jak obywatele na ulicy. Ja ich rozumiem, ja ich współczuję, ale tak nie, oni nie pełnią funkcji opozycji, prawda? Właśnie nie mają żadnego wpływu na prace parlamentarne, prawda? Są lekceważeni. A teraz jeśli chodzi o większość parlamentarną, no proszę Państwa, no parlament to pochodzi od słowa paleta, tak? Mówienie, tak? Ale no, dochodzenie właśnie do jakiegoś wspólnego stanowiska. A tutaj zawsze jest jedno stanowisko, tak? Kiedyś Kartezjusz nas uczył, że żeby uświadomić sobie, że ja naprawdę istnieję, to trzeba sobie uświadomić, że myślę, tak? Stąd cogito ergo sum. Ale jest bardzo piękny wywód. Dlaczego ja wiem, że myślę? I Kartezjusz mówi, bo wątpię. Wątpię, więc myślę. Myślę, więc jestem. Tam nikt nie wątpi. Czyli nie myślą. Czyli nie ma. Ktoś nie wątpi, to nie ma go. I w parlamencie nie ma. Jest jeden człowiek. Więc naprawdę sytuacja, tego się nie dało przewidzieć, tego nie można sobie było wyobrazić. Jak będzie się dalej rozwijała sytuacja? Ja uważam, że te orzeczenia Trybunału no, muszą być opublikowane. Bo mówienie o tym, że a to jakiś będzie kompromis, tak? Zrobimy jakiś kompromis, ale tego orzeczenia nie da się już dezawuować. Gdyby wszyscy sędziowie Trybunału, łącznie z panem Rzeplińskim, podali się dzisiaj do dymisji, ten wyrok byłby w systemie. Nie ma takiego instrumentu w naszym prawie, za pomocą którego można byłoby wycofać ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I Zachód dlatego tak reaguje, ponieważ im się to w głowie nie mieści, że można lekceważyć wyroki Trybunału i sądowe wyroki też. No bo jeśli nie ma sądu, który rozstrzyga konflikty i nie ma sądu konstytucyjnego, który potrafi skutecznie zakwestionować niekonstytucyjną ustawę, no to wtedy jest już chaos. Moja diagnoza jest taka. 16 listopada tym właśnie sygnałem, prawda, ułaskawiam pana Kamińskiego. Tak? Zaczęła się w Polsce taka dziwna rewolucja. Rewolucje zawsze wybuchają wtedy, kiedy jest lepiej. Jak się patrzy na wyniki diagnozy społecznej, to okazuje się, że 70% ludzi, a nawet 80% jest zadowolonych z swojej sytuacji. 70% nawet jest zadowolonych ze swoich dochodów, tak? Wynagrodzeń. Czyli każdy by chciał z nas zarabiać więcej, no ale czujemy, że to jest 70% ludzi uważa, że to jest ta sytuacja. No i właśnie się zaczęła rewolucja. Tak wyglądają rewolucje. Rewolucje zawsze dzieją się w parlamentach, chyba że nie ma parlamentu, to wtedy mamy atak na Pałac Zimowy, prawda? Ale rewolucja francuska zaczęła się 4 maja 1989 roku. Od czego? Od tego, że król zwołał Stany Generalne, które szybko się przekształciły w Zgromadzenie Narodowe i się toczyła ta rewolucja 10 lat. Rewolucja angielska różnie liczy co najmniej 20 lat. Rewolucja niemiecka 15 lat, rewolucja hiszpańska trochę krócej, ale one zawsze się dzieją w parlamentach. To nie jest tylko moje zdanie. Tak napisał pan profesor Marcin Król. To jest rewolucja bez sytuacji rewolucyjnej. Tu nic nie zapowiadało jakiegoś takiego poziomu wrzenia społecznego, żeby to musiało się wylać w postaci właśnie jakichś takich ruchów rewolucyjnych, tak? No, a jak rewolucja, to ona ma swoje fazy. To ona ma swoje fazy. Oczywiście zawsze prowadzi do chaosu. Zawsze. Nigdy nic dobrego z rewolucji nie wyniknęło. Hanna Harek napisała, nie było w historii rewolucji, którą by wszczął lud sam z siebie. Zawsze to jest inspiracja pewnej grupy ludzi. No i rewolucja trwa krócej lub dłużej, ale zawsze prowadzi do chaosu, do zmęczenia. Jest taka faza, kiedy ludzie zmęczeni mówią, chcemy już silnej władzy. Na wszystko się godzimy, ale dalej tak nie może być. I teraz tak, jeśli my zdołamy powstrzymać tą dziwną rewolucję, ja napisałem jeden taki artykuł, napisałem, rewolucja dla Polaka, tak? No my wszystko tak po polsku to robimy. Kawa po turecku to po polsku. I tak samo tutaj. To jest próba wprowadzenia rewolucji w sytuacji, kiedy nie ma żadnych podstaw do tego, żeby tutaj konieczne były jakieś przemiany rewolucyjne. I teraz tak. Albo będziemy bierni i to się będzie toczyło, bo sama z siebie rewolucja się nie kończy. Oni wchodzą na równie pochyłą i jadą. I mówią, tak jak pan Kaczyński, nie możemy zrobić kroku wstecz. Żadne kompromisy. Bo rewolucjoniści to nie są politycy. Politycy w ramach porządku konstytucyjnego poszukują ciągle konsensusu, porozumienia. Na tym polega. Handel pod stołem czasami, brzydko, już handlują tymi rybami. Ale na tym polega polityka, że handlujemy, ale w ramach pewnego systemu, na rynku, którego zasady są znane, prawda? Natomiast ktoś, kto nie potrafi zawrzeć kompromisu, pan Kaczyński nigdy nie potrafił zawrzeć kompromisu, nie ma takiego przypadku, ja go obserwuję od przynajmniej 1981 roku, bo spotkaliśmy się pierwszy raz na zjeździe Solidarności. W Gdańsku. Ale później już jako polityk, prawda? No byliśmy razem w OKP, Nawet był taki moment, kiedy ja startowałem do Senatu z takiego ugrupowania Porozumienie Obywatelskie Centrum. To były komitety obywatelskie, które ja reprezentowałem i prawda, TC, które reprezentował pan Kaczyński. No ale na pierwszym posiedzeniu on postawił tak sprawę, że ci posłowie i senatorowie z Komitetu Obywatelskiego powiedzieli, no to niestety, ale my nie możemy, bo mieliśmy taką umowę koalicyjną, że jeśli wejdziemy do parlamentu, to nasz klub będzie się nazywał Porozumienie Obywatelskie Centrum. A na pierwszym posiedzeniu Kaczyński powiedział, nie będzie się tak nazywał, bo to myśmy wygrali wybory. A oczywiście wtedy ja z tymi kolegami podziękowaliśmy, wyszliśmy. Pamiętam ulgę, jak wyszedłem z sali, bo ta atmosfera była nie do zniesienia tam właśnie. To się czuło. Ja jestem tutaj wódz. Wszystko mi zawdzięczacie. Kiedyś rozmawiałem z jakąś posłanką z PiS-u, z PO, która kiedyś była w PC na początku. Jak to jest możliwe, żeby w ogóle nie mieć żadnych wątpliwości, żeby tak właśnie. Ona mówi, 25 lat ciężkiej pracy dobierania negatywnego ludzi. Żeby nikt nie podnosił głowy, tak? Jeśli tam jest ktoś, kto ma jakieś inne spojrzenie, to co najwyżej może odejść, ale nie może dojść do kompromisu. No i teraz co będzie dalej? No nie wiadomo, no ja uważam tak, obywatele, dlaczego kody tak bardzo drażnią właśnie, bo to jest realna siła. Proszę Państwa, bo ani opozycja w tej chwili nie stanowi żadnej siły, ani ten stępień, ani Sol, w ogóle nie ma to, że cała Gazeta Wyborcza, wszystkie Rzeczpospolita, nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się tylko to. Dlatego on się tak denerwuje. Oczywiście Komisja Wenecka się też nie liczy. Opinia Zachodu się nie liczy. Tylko państwo się liczą w tym sporze. No i teraz nie wiadomo, jak prowadzić ten ruch obrony konstytucji, obrony demokracji. Ja tutaj nie mam jakichś łatwych recept, w ogóle nie mam żadnych recept. Wiem tylko tyle. W Polsce nie będzie Majdanu. Majdan jest charakterystyczny dla ich zachowań społecznych, publicznych. Kozacy. Spotykamy się na Majdanie. Polacy w sytuacjach kryzysowych zawierają konfederację i zmuszają władzę do korektury swojego postępowania. Jak to rozwiązywano w dawnej Rzeczpospolitej? Konfederacje powstawały w powiatach. Oczywiście były głównie szlacheckie, ale były też mieszczańskie, były wojskowe konfederacje, ale głównie te, które zapamiętaliśmy z historii, najwięcej o nich wiemy, to są te szlacheckie. Powstawały w powiatach, bo w następnej kolejności dopiero były regionalne, prawda, dla Małopolski, dla Wielkopolski, dla Wielkiego Księstwa. Później powstawała tak zwana generalność. I teraz tak, jeśli król był słaby, albo inaczej, jeśli król był mocny, a konfederaci słabi, to on mówi, wy jesteście rokoszani, ja w ogóle nie będę z wami rozmawiał. Rokosz. To jest słowo węgierskie, które oznacza taką polanę pod Budapeszciem, gdzie się zbierała szlachta węgierska, jak chciała się zbuntować przeciwko królowi. I my wiele rzeczy od Węgrów byśmy przejmowali, prawda, w XIII-XIV wieku. Przejęliśmy ten rokosz, ale później nasze elity kształciły się, prawda, to w Paryżu, a to w Padwie. Nauczyliśmy się lepiej łaciny, to już mówiliśmy nie rokosz, tylko konfederacja, tak, bo to jest ten związek. I teraz tak, jeśli konfederaci natomiast byli mocni, to król z nimi rozmawiał i w następnej kolejności dochodziło do spisania umowy konfederackiej. Ta umowa była następnie roborowana w Sejmie, czyli umacniana, tak jakby zarejestrowana w Sejmie, w sądzie, po czym konfederaci wchodzili w liczbie równej posłom do parlamentu i to był tak zwany Sejm skonfederowany. On się wyróżniał tym, że wtedy nie stosowano liberum veto, tylko głosowano większością głosów. I dlatego później w czasach Stanisławowskich wszystkie sejmy były skonfederowane, żeby właśnie nie było liberum veto, Także to nie liberum veto, bo przyczyna upadku Rzeczpospolitej były chyba inne, dlatego że od czasach Stanisławowskich ani razu liberum veto nie zostało zastosowane, ponieważ wszystkie sejmy były skonfederowane, łącznie z Sejmem Wielkim, który uchwalił Konstytucję 3 maja, prawda? W związku to jest nasza metoda. I Solidarność da się też tak opisać. Ludzie od dołu się organizują, regionalny następnie, tak? Później powstaje ten związek, tak? Dla całego kraju, to też jest bardzo ciekawe. I związek dąży do rozmowy z władzą. W następnej kolejności władza mówi, wy jesteście Rokoszanie, zamykamy was do więzienia. Ale okazuje się, że ci Rokoszani są raczej skonfederowani dość silnie, w związku z tym trzeba z nimi pójść na jakąś rozmowę. Stąd okrągły stół. Stąd 4 czerwca. Prawda? Czyli konfederaci wchodzą do parlamentu, ale z chwilą, kiedy wykonują najważniejsze rzeczy będące wynikiem umów okrągłego stołu, czyli co? Właśnie demokracja, samorząd terytorialny, zmiany w gospodarce, Sejm się rozwiązuje i dopiero następny Sejm jest wybrany na normalnych zasadach. Czyli jednym słowem, my, jak ja tę historię opowiedziałem Jerzemu Borowczakowi 10 lat temu, ten, który rozpoczynał strajk w stoczni, on mówi, że zgadzam się z tobą, ale skąd my robotnicy mogliśmy wiedzieć, że tak się trzeba zachować? Ja mówię, a czytałeś Sienkiewicza Potop? On mówi, jako kilkunastoletni chłopiec? Wiele razy. To tam jest opisana konfederacka, tyszowiecka, tak? Konfederacja tyszowiecka. Gdzie właśnie regimentarz, to jest regimentarz, no to jest właśnie dowódca wojsk konfederackich, tak? Zagłoba był regimentarzem i tak dalej. Czyli my mamy poprzez literaturę, co to jest ksiądz Marek, ten dramat, prawda, Słowackiego. To jest ostatni dzień Konfederacji Barskiej. A o czym jest wesele Wyspiańskiego? A o tym, że mamy gdzieś tam jechać, bo coś się będzie działo w Krakowie, tak? My mamy wpisane te właśnie zachowania obywatelskie, które nam pozwalają się konfederować wtedy, kiedy władza zaczyna szaleć. I trzeba ją przywrócić do porządku. Tak? Wyjść z tego stanu eksorbitancji, który jest stanem nie do zniesienia. Bardzo wiele ludzi do mnie mówi, myśmy lepiej znosili stan wojenny niż ten czas. To jest powszechne doświadczenie. Oczywiście nie możemy dopuścić do tego, żeby się gdzieś pojawiła krew. Bo niektórzy poeci pisali o wieszaniu. Dawno to czytaliśmy książki, prawda? Na ten temat? Niektórzy mówią tak. A cóż to za państwo, które... Co to za wolność, co to za niepodległość, które ktoś nam ofiarował i nie zapłaciliśmy żadnej daniny krwi. Tu niektórzy chcieliby krwi. Wtedy można stan wyjątkowy wprowadzić. Ale? Więc my musimy tak postępować, żeby się nie dać sprowokować, nie dopuścić do jakiegoś Majdanu. Za dużo polskiej krwi się wylało, żebyśmy mogli sobie pozwolić na jeszcze jedną kroplę. Między innymi to doświadczenie Solidarności, to wszyscy mówili, było odpowiedzią na hekatombę krwi, powstania AK, żołnierzy wyklętych, robotników w Poznaniu, w Gdańsku i tak dalej, prawda? Nie możemy sobie, musimy postępować mądrze, konsekwentnie i jeśli obywatele będą się upominali o swoje prawa i będzie stały, a ten nacisk Zachodu będzie stały, dlatego że im się w głowie nie mieści, że można być w Europie i nie podporządkować się systemowi prawa, który sami tworzymy. No to w następnej kolejności oczywiście będą jakieś pęknięcia w obozie władzy. To jest jasne. No jakoś wyjdziemy z tego dołka. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale alternatywą jest tylko chaos i na końcu wołanie o silnego człowieka. A tego byśmy chcieli uniknąć. Dziękuję. bardzo dziękuję.
Uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Którzy dla dobra III Rzeczypospolitej te konstytucje będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.
Myślę, że będę wyrazicielem słów wszystkich, jeżeli powiem, że na wykład pana prezesa był naprawdę niezmiernie ciekawy. To jedno, ale druga kwestia to taka, że przynajmniej u mnie, w mojej świadomości wywołał pewnego rodzaju i cała ta sytuacja dualizm świadomości. Bo z jednej strony cieszę się, że słowa pana prezesa przynajmniej mnie napawają optymizmem, że ta sytuacja, jaka jest teraz, która no niestety chyba, myślę, że nie jestem odosobniony w tym, co teraz powiem, napawa grozą, że ta sytuacja jednak ma swoje optymistyczne zakończenie. Z jednej strony ja jako obywatel tego kraju boję się, a z drugiej strony wierzę w to, że rzeczywiście w szczególności nie dojdzie do rozlewu krwi, bo to byłoby straszne. Drodzy Państwo, jestem bardzo onieśmielony, bo po tym wszystkim i tak znakomicie przekazanym Wam, co powiedział Pan Prezes, no nie wiem teraz w zasadzie jak zacząć i co mówić, ale skoro już zdecydowałem się na to, to trzeba to wyzwanie podjąć. Słowa Pana...
Nie tak blisko, dobrze. O, może teraz tak. Słowa Pana Prezesa były takie bardzo przystępne, choć dotykały kwestii bardzo skomplikowanych. No a ja, no, nie chcę powiedzieć niestety z zawodu prawnik, a język prawniczy jest językiem takim bardzo sztywnym, językiem mało przystępnym. Postaram się jednakowoż Państwu przekazać to, co chciałbym przekazać w sposób jak najbardziej przystępny. Prawne aspekty nowelizacji wybranych ustaw dokonanych przez Sejm 8 kadencji. Ponieważ statystyki mówią, że około 60% osób to wzrokowcy, w związku z czym ja też się do nich zaliczam, będę posługiwał się krótką prezentacją. Drodzy Państwo, bo cały czas o tym mówimy, o państwie. Państwo to pewnego rodzaju organizacja mająca wyłączność na stanowienie prawa, na jego wykonywanie oraz na stanowienie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych. Oczywiście Polska, nie trzeba mówić, jest państwem. Ale to państwo może mieć różną formę. Dzisiaj żyjemy w państwie demokratycznym, miejmy nadzieję jeszcze i zawsze, ale tak nie było zawsze. Były państwa, które swoją formą funkcjonowały jako absolutyzm. I to chyba najgorsza postać, albo jedna z najgorszych postaci państwa, od której chcielibyśmy zawsze uciec, a na pewno do której nie chcielibyśmy wrócić. A niestety takowe symptomy po tym, co dzieje się w Polsce, no, pozwalają stwierdzić, że ta droga, która jest teraz nam fundowana, może z czasem do tego doprowadzić. Ta rewolucja, o której mówił Pan Prezes, ta wolno postępująca rewolucja w finale naprawdę może do tego doprowadzić. I oczywiście ten absolutyzm to skupianie wszelkiej władzy w rękach jednej osoby. Tak historia nam to pokazuje. Mieliśmy formy państwa, jak na przykład monarchie absolutne, gdzie był król, gdzie był cesarz, gdzie był car. No, niezależnie jak to państwo było nazywane, zawsze jedna grupa, bądź też bardzo wąska grupa osób skupiała w swoich rękach całość władzy. Władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. No, na szczęście na tym świecie byli mądrzy ludzie, którzy doszli do wniosku, że takie skupienie władzy w jednym ręku, czy też w wąskiej grupie osób, przy wąskiej grupie osób, prowadzi do nadużywania tej władzy. I doszli do wniosku, że najlepszą formą, najlepszym sposobem na to, by nie dochodziło do nadużywania tej władzy, jest jej, kolokwialnie mówiąc, pocięcie. Podzielenie na trzy władze. Na władzę ustawodawczą, na władzę wykonawczą i na władzę sądowniczą. To, o czym mówię, drodzy Państwo, dla nas dzisiaj jest zupełną normalnością. Nikt nie wyobraża sobie tego, by ktoś, czy też wąska grupa osób, mogła skupiać trzy te władze. Ta władza, władza publiczna, władza ustawodawcza, jest sprawowana przez parlament, w Polsce akurat przez Sejm. Władza wykonawcza przez prezydenta i przez rząd, władza sądownicza przez sądy i trybunały. W Polsce właśnie przez Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, aczkolwiek no oczywiście o tym Trybunale dzisiaj nie będziemy mówić. Konstytucja, najważniejszy akt prawny, ustawa zasadnicza jest tym fundamentem ustroju każdego państwa. To właśnie w tym akcie prawnym zachowane są, zawarte są gwarancje podziału tych władz. To właśnie konstytucja jest dla nas gwarancją, daje nam gwarancję tego, że możemy czuć się spokojni, a przynajmniej powinniśmy czuć się spokojni, bo tam właśnie są określone nasze prawa, nasze wolności. I tam właśnie w sposób jasny, w konkretnych przepisach podzielono tą władzę, wskazano, iż te władze są od siebie niezależne, że powinny współistnieć w równowadze. Władza sądownicza, bo pierwsza część mojego wystąpienia będzie skupiona właśnie na władzy sądowniczej, a konkretnie na Trybunale Konstytucyjnym, jest zagwarantowana, jest wskazana w tych właśnie trzech przepisach Konstytucji. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Ja będę, drodzy Państwo, mówił o tym później, ale to, o czym mówił Pan Prezes. Jakże możemy dzisiaj mówić o niezależności od innych władz, kiedy prezydent dokonuje umorzenia postępowania? Przecież jest to jawna ingerencja, czy też chęć przejęcia części praw, prerogatyw, jakie przysługują władzy sądowniczej. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie na pewien wywód, troszkę osobisty, bowiem zastanawiałem się cały czas nad tym, jak władza wykonawcza może dopuścić do tego, może w ogóle o tym myśleć, by nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale w Konstytucji przecież mamy jeszcze szersze pojęcie. Abstrahując już od tego wyroku, niezależnie od tego, czy jest to wyrok, postanowienie, zarządzenie, to jest to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Władza wykonawcza, nie publikując tego orzeczenia, dopuszcza się tak naprawdę do wejścia znowu, podobnie jak uczynił to wcześniej prezydent, w prerogatywy władzy sądowniczej, w prerogatywy Trybunału. Bo dokonuje oceny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie publikując tego wyroku, władza wykonawcza stara się jakby skontrolować.
A jest wykonawcza.
A jest wykonawczą władzą. Po raz pierwszy, drodzy Państwo, dochodzi przynajmniej w tym okresie 25 lat po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku, dochodzi do ingerowania władzy wykonawczej władzy sądowniczą. I dzieje się tak na przestrzeni kilku miesięcy, dwa razy, dwukrotnie co najmniej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. I nieładnie się teraz wyrażę. Wara komukolwiek od tego, co czynią sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Prezes mówił, kiedy sędziego Trybunału Konstytucyjnego można złożyć ze stanowiska sędziego. Są to enumeratywnie wyliczone sytuacje. Ale nie te sytuacje, o jakich mówimy teraz, jakie stają się teraz naszym doświadczeniem. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Drodzy Państwo, ja swoją prezentację podzieliłem na dwie części. Po tej stronie, po lewej stronie, znajdują się przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tej, która w mojej skromnej ocenie obowiązuje do dzisiaj, w szczególności po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale powiedzmy, że jest to ta ustawa sprzed nowelizacji, a po tej stronie są przepisy wskazane ustawy tej znowelizowanej, tej ustawy naprawczej. Drodzy Państwo, wcześniej było wyraźnie powiedziane w ustawie, iż to prezes Trybunału kieruje do rozpoznania sprawę. Teraz ma to następować według kolejności. Ja później będę Państwu starał się wskazać, jakie są tego konsekwencje prawne. i praktyczne również, bo one się zachodzą jakby na siebie. A zatem wcześniej prezes brał poszczególne rodzaje spraw i oceniał według wagi tych spraw, które z tych spraw mają większą wagę dla społeczeństwa, dla porządku prawnego, a które mniejszą. Bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to, co wpływa do Trybunału, wszelkiego rodzaju skargi, wnioski, one oczywiście nie mogą być mierzone tą samą miarą w sensie ich wagi. Jedne są dla ogółu społeczeństwa ważniejsze, bo konsekwencje przepisów, które są w danych ustawach zawarte, bardziej oddziałują na społeczeństwo, a inne z kolei mniej. I wtedy właśnie prezes Trybunału Konstytucyjnego mógł wyważyć, która sprawa powinna być w pierwszej kolejności rozpoznana, a która nieco później, bo jest mniej ważna. Teraz obecna władza już tego nie chce.
Albo łatwiejsza do rozstrzygnięcia.
Właśnie, bo można by to było zrobić szybciej. Obecna władza już tego nie chce. Mało tego. Argumentem, jakim się posługuje, jest to, że przecież sprawiedliwiej byłoby, gdyby sprawy były rozpoznawane według kolejności. No nie, drodzy Państwo, bo sprawa sprawie nierówna. Kolejny przepis. Wcześniej o tym, czy sprawa będzie rozpoznawana na rozprawie, czy jakby kwalifikuje się, biorąc pod uwagę jej stopień skomplikowania i wagę, na rozprawę, czy też może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, rozstrzygał skład orzekający, czyli osoby, które tą sprawę poznawały, które się z nią zapoznały i również oceniały merytorycznie tą sprawę. Teraz nie. Teraz ustawodawca, obecny ustawodawca, uważa, że zasadą powinno być, iż sprawy powinny być rozpoznawane na rozprawie. Dokładnie, słyszę tutaj taki głos, żeby to długo trwało, dłużej trwało. No, do tych wniosków, myślę, dojdziemy zaraz w dalszej części tego wystąpienia, ale to są właśnie, drodzy Państwo, przepisy, które, gdy je się sumuje, one de facto prowadzą do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. A o to obecnej władzy najprawdopodobniej chodzi. No to, drodzy Państwo, to dla mnie, jako prawnika, zupełne kuriozum. Tamte przepisy oczywiście też były kuriozalne, ale to zdecydowanie. Wcześniej ustawa mówiła, iż rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia uczestnikom zawiadomienia o terminie tej rozprawy. Czyli jeżeli ktoś dostał wezwanie, to od tego wezwania nie mogło upłynąć mniej niż 14 dni. A teraz, drodzy Państwo, 3 miesiące, a co do zasady można powiedzieć, w sprawach skarg dotyczących niekonstytucyjności ustaw, bo to nas najbardziej jakby interesuje, po upływie 6 miesięcy. Czy ktoś może mi powiedzieć, jakie było uzasadnienie takiego przepisu, wyjąwszy uzasadnienie dla przedłużenia tego postępowania? Bo ja naprawdę nie znajduję takiego uzasadnienia. Zaraz do tego dojdziemy. Drodzy Państwo, obecny ustawodawca proponuje również zmienić składy sędziowskie. Zauważcie, drodzy Państwo, iż wcześniejsze przepisy ustawy nie wprowadzały zasady, iż sprawy mają być rozpoznawane w pełnym składzie, tylko wskazywały enumeratywnie, jakie rodzaje spraw mają być rozpoznane w pełnym składzie. Obecnie wprowadzono zasadę, że wszystkie sprawy mają być rozpoznawane w pełnym składzie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie będę oczywiście wdawał się w szczegóły, jakież to sprawy mają być rozpoznawane, no niemniej jednak w ogólności można powiedzieć, że stwierdzanie niekonstytucyjności ustaw, czyli te najważniejsze, najbardziej dotykające nas problemy, muszą być rozpoznawane w pełnym składzie. A jaki mamy pełny skład? Doskonale Państwo wiecie, że cały skład, ale nie pełny skład, tylko wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z Konstytucją jest 15. Wcześniej ustawa przewidywała, że tych sędziów tworzących pełny skład jest 9. Teraz mówi się o 13 sędziach. Z 15-osobowego składu wszystkich sędziów trzeba do każdej sprawy rozpoznawanej na rozprawie wytypować 13 sędziów. I wreszcie kolejny przepis. Orzeczenie Trybunału zapada większością głosów, czyli zwykłą większością głosów. Tak było we wcześniejszej, poprzedniej ustawie przed nowelizacją.
Ale nie można się wstrzymać i dlatego w sumie zawsze jest to bezwzględna większość.
No tak, tak. Natomiast dzisiaj mówi się o 2/3 głosów, pamiętajmy, przy pełnym składzie 13-osobowym. Drodzy Państwo, jakie zostały naruszone przepisy? Ja wskażę tutaj tylko te jakby najważniejsze z naruszonych przepisów, bo te przepisy, które zostały już naruszone nowelizacją tej ustawy, to zostało przesądzone ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To, o czym wcześniej mówiłem, niezależność i odrębność sądów i trybunałów. Ten przepis został w oczywisty sposób naruszony, ponieważ paraliż de facto Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że władza wykonawcza, władza ustawodawcza narusza niezależność i odrębność sądów i trybunału. Zasada podziału władz. Zachwiana została całkowicie równowaga. Ta równowaga została dodatkowo zachwiana odmową publikacji ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i właśnie, drodzy Państwo, takie najbardziej chyba, albo jedna z bardziej naocznych sytuacji, jaka może nastąpić. Naruszenie prawa do sądu, bo każda sprawa powinna być w naszym państwie rozpoznana bez nieuzasadnionej zwłoki. Zaraz przejdę dalej, zobaczycie Państwo, że jest to w obecnym stanie, właściwie w tym proponowanym przez władzę ustawodawczą, podkreślam raz jeszcze, że dla mnie obecny stan to stan sprzed nowelizacji, jest to zupełnie niemożliwe. I wreszcie naruszenie przepisu artykułu 190 Konstytucji, mówiącego o tym, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów, a nie większością 2/3 głosów, jak chce to obecny Sejm. To są, drodzy Państwo, dodatkowe przepisy, które zostały naruszone w Konstytucji nowelizacją, tą naprawczą przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, a zatem kilkanaście przepisów tylko jedną nowelizacją tego Sejmu zostało naruszonych. To nie jest już, drodzy Państwo, naruszenie Konstytucji. To jest pogwałcenie podstawowych zasad funkcjonowania naszego państwa. Cofnę się jeszcze, drodzy Państwo, na chwilę, bo zapomniałem o tym, co rzadko się zdarza w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, przynajmniej z tego, co ja się orientuję, że naruszona została również preambuła Konstytucji, ta, która przed chwilą przez Jerzego Radziwiłłowicza była tak pięknie odczytana. No właśnie, to, co już Państwo tutaj niektórzy podnosili. Praktyczne skutki tej nowelizacji Trybunału Konstytucyjnego. W 2016 roku będzie 252 dni robocze. Wymiar urlopu wypoczynkowego to jest 26 dni. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego również może zachorować. Zakładajmy, że jest to jednotygodniowa choroba. Wypadki losowe, jeden dzień. Efektywna liczba dni, jaką sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest w stanie przepracować w Trybunale Konstytucyjnym, to 220 dni. Średni roczny wpływ spraw do Trybunału Konstytucyjnego to około 500 spraw. Drodzy Państwo, nie trzeba być prawnikiem, nie trzeba być filozofem, żeby wywnioskować z tego jedno. Przy takiej ustawie, jaką proponuje nam obecna władza, dochodzi do faktycznego, nie tylko prawnego, ale faktycznego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Ten Trybunał staje się zupełnie niewydolny, a zatem tak naprawdę nie jest w stanie dbać o to, by polskie prawo było prawem zgodnym z Konstytucją, prawem dla nas bezpiecznym. I taka hipotetyczna sytuacja. Oczywiście do tej sytuacji nie doszło i miejmy nadzieję, że nigdy nie dojdzie. Ale załóżmy, że parlament uchwala przepis o możliwości stosowania tortur, o możliwości funkcjonowania na terenie kraju wyłącznie jednego kościoła, nie będę mówił jakiego, o zakazie obrotu ziemią. Ktoś skarży ten przepis do tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba przygotować wniosek, trzeba przygotować skargę. To jest powiedzmy około 5 dni. Wstępna kontrola tego środka zaskarżenia, bo w pierwszej kolejności Trybunał Konstytucyjny kontroluje pod względem formalnym takową, dajmy na to, skargę. Niech zajmie to 2 dni. Sprawa oczekuje według kolejności wpływu na rozpoznanie. Ja tutaj naprawdę z daleko posuniętym sobie optymizmem przyjąłem, że będzie czekała na tylko 1 miesiąc. Przewodniczący składu wydaje zarządzenie przygotowujące rozprawę i tak dalej, i tak dalej. Niechaj zajmie to 1 tydzień. Czynności techniczne związane z doręczeniem stroną wezwania na rozprawę, na przykład 1 tydzień. Oczekiwanie na rozprawę po doręczeniu 6 miesięcy. Drodzy Państwo, nie ma praktycznie możliwości w takim stanie prawnym, jaki proponuje nam obecna władza, rozpoznanie sprawy wcześniej niż w przeciągu 7-8 miesięcy. A jest to naprawdę bardzo optymistyczne założenie. Co się dzieje w tym czasie? No oczywiście ustawa korzysta z domniemania konstytucyjności. A zatem przynajmniej przez 7-8 miesięcy w naszym obrocie prawnym mogą funkcjonować tortury, jeden kościół, niemożliwość prowadzenia obrotu ziemią. Oczywiście możemy sobie wymyślać hipotetycznie stany prawne, jakie rządzący mogliby nam przedstawić, ale ważne z tego jest jedno i jeden wniosek, że przez te 7-8 miesięcy przepisy ustawy niekonstytucyjne wiążą nas. Wnioski, drodzy Państwo, nasuwają się same. Faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego, naruszenie równowagi trójpodziału władz, brak możliwości szybkiej kontroli ustaw niezgodnych z Konstytucją, stworzenie podstaw do tworzenia w przyszłości prawa naruszającego Konstytucję, trudne do przewidzenia w chwili obecnej skutki dla ustroju państwa. Tak rysuje się nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tylko ta jedna. To, drodzy Państwo, zostawiamy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, przechodzimy do kolejnej, o policji. Pamiętajmy jeszcze o tym, że te przepisy, które ja pozwoliłem sobie tutaj Państwu wskazać, to są tylko wybrane przepisy. Takie przepisy, które jakby najbardziej unaoczniają ogrom negatywnych skutków, jakie nowelizacja może wywołać, bo tych przepisów, gdybyśmy przeanalizowali każdą z tych ustaw, jest o wiele więcej. Ustawa o policji. Szanowni Państwo, we wcześniejszym stanie prawnym mieliśmy możliwość oczywiście prowadzenia czegoś takiego jak kontrola operacyjna, bo ta kontrola operacyjna była, jest i pewnie zawsze będzie. To są czynności podejmowane jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego, przygotowawczego, podejmowane przez organy ścigania w szerokim tego słowa znaczeniu. Ta kontrola operacyjna wcześniej sprowadzała się do tego, iż organy ścigania mogły w ramach tej kontroli kontrolować treści korespondencji, zawartości przesyłek, a teraz dochodzi uzyskiwanie, utrwalanie obrazu lub dźwięku z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne. Można również dokonywać inwigilacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli tej internetowej. I wreszcie można uzyskiwać i utrwalać dane zawarte w informatycznych nośnikach danych. Tego wcześniej nie było. Państwa komputery, państwa dyski twarde, to co pisaliście w internecie było bezpieczne, było wolne od tej kontroli operacyjnej. Teraz już wolne nie jest. Wreszcie wcześniej tylko i wyłącznie podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz świadczące usługi pocztowe miały obowiązek, ogólnie rzecz biorąc, pomocy w prowadzeniu tej kontroli operacyjnej. Teraz ta pomoc rozrosła się jeszcze na usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną. Wydaje się, że ten przepis jest naturalną konsekwencją rozszerzenia ogólnie kontroli operacyjnej, no niemniej jednak tak się dzieje. Każdy przedsiębiorca, który teraz zajmuje się, powiedzmy, dostawą usług internetowych, ma obowiązek współdziałania z organami ścigania w inwigilacji obywateli. Tu, drodzy Państwo, chciałem wskazać, iż właśnie wcześniej odnoszono się tylko do ustawy Prawo telekomunikacyjne, tylko na podstawie i w zakresie tej ustawy można było czerpać te wszystkie dane. Teraz również ustawa Prawo pocztowe i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną są tymi ustawami, które dodatkowo rozszerzają uprawnienia organów ścigania. No i właśnie, drodzy Państwo, na pierwszy rzut oka oba te przepisy nie różnią się, ponieważ materiały uzyskane w wyniku czynności wcześniej również były przekazywane prokuratorowi i teraz także są przekazywane prokuratorowi. Ale, drodzy Państwo, za chwilę przejdziemy do kolejnej ustawy i wtedy zobaczycie, dlaczego ten przepis został przeze mnie wskazany. Wydaje się, że normalną rzeczą jest to, iż zgodę na dokonywanie inwigilacji powinien wyrażać sąd. Teraz, drodzy Państwo, już tego nie ma, ponieważ sąd, owszem, dostaje w okresach półrocznych takie sprawozdania z tych czynności inwigilacyjnych. No tak, tylko że co sąd może zrobić, kiedy to jest już post factum? Może jedynie w wyniku tej kontroli w ciągu 30 dni pewnego rodzaju wytyczne dla kontrolujących przekazać. Ale to już nie ma naprawdę żadnego znaczenia, bo ta kontrola, te czynności operacyjne zostały przeprowadzone. Drodzy Państwo, policja może te dane nie tylko uzyskiwać, ale może je przetwarzać, a zatem może, najprościej mówiąc, przekazywać je dalej. Dostałem właśnie informację, że muszę się streszczać, to będę to starał się uczynić. Naruszone przepisy konstytucji. Ograniczenia nie mogą naruszać istoty i wolności praw. Drodzy Państwo, no przecież, chociaż konstytucja tak mówi, to tak szerokie czynności operacyjne, dotykające nas w tym momencie w zasadzie na całej płaszczyźnie naszego życia. Prawo pocztowe, telekomunikacyjne, internet. Praktycznie jesteśmy śledzeni na każdym kroku. Naruszone jest również prawo do ochrony życia prywatnego, tajemnica komunikowania się i tak dalej, i tak dalej. Praktyczne efekty, rozszerzenie zakresu tej kontroli operacyjnej, rozszerzenie katalogu danych, jakie policja może uzyskiwać w ramach kontroli operacyjnej, ograniczenie nadzoru sądowego, bardzo niebezpieczna kwestia i wreszcie możliwość wglądu przez ministra sprawiedliwości i przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, czyli przez polityków. Wnioski. W zasadzie to samo, co wcześniej zostało powiedziane, więc nie będę już odczytywał, przejdę do kolejnej ustawy, bo tak jak mówię, muszę się streszczać. Ustawa o prokuraturze. Drodzy Państwo, Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje minister sprawiedliwości. Wcześniej był prokurator generalny, zupełnie odrębna komórka, niepodległa ministrowi sprawiedliwości. Obecnie już minister sprawiedliwości staje się prokuratorem generalnym, stał się prokuratorem generalnym, A zatem cofnęliśmy się w czasie do czasów, kiedy te dwa stanowiska były ze sobą, te dwie funkcje były połączone. Bardzo niebezpieczna w takiej sytuacji, kiedy polityk kieruje prokuraturą, jest sytuacja, gdzie prokurator obowiązany jest wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora. A zatem można sobie wyobrazić sytuację, kiedy polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny wyda prokuratorowi rejonowemu wytyczną zarządzenie co do biegu postępowania przygotowawczego. Prokurator generalny oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mogą przekazywać mediom osobiście lub upoważnić informacje na temat toczących się postępowań. Drodzy Państwo, no aż strach sobie pomyśleć, co się będzie działo w sytuacji, kiedy przeciwko jakiejś osobie będzie toczyło się postępowanie karne, postępowanie przygotowawcze i to zostanie upublicznione. Już tak naprawdę nie będzie ważne, jak, czy zapadnie wyrok, czy nie zapadnie wyrok, jaki ten wyrok będzie, bo ta osoba w opinii publicznej będzie już skazana. Na nią wyrok zostanie już wydany. A ten przepis, drodzy Państwo, oczywiście będzie chronił takie osoby, takich prokuratorów, którzy te informacje mediom będą upubliczniać, bo zawsze będą mogli się powołać na to, że czynili to w interesie społecznym. I nie będą odpowiadać w żaden sposób. Nowum w Prokuraturze Krajowej stworzono Wydział Spraw Wewnętrznych właściwy w sprawach postępowań przygotowawczych, w sprawach najpoważniejszych czynów przestępnych popełnionych przez sędziów, asesorów sądowych, zostawmy dalszych uczestników czy też klientów tego Wydziału Spraw Wewnętrznych. Sędziowie będą przez specjalny wydział i asesorzy, czyli władza sądownicza będzie mogła być w pośredni sposób kontrolowana. To kolejny przykład na ingerencję w funkcjonowanie władzy sądowniczej. Naruszone przepisy. No właśnie to, co mówiłem przed chwilą, drodzy Państwo, że upublicznienie informacji o toczącym się postępowaniu, o zarzutach komuś postawionych i faktyczne medialne skazanie kogoś powoduje naruszenie podstawowej zasady, jednej z bardziej podstawowych zasad konstytucyjnych, jaką jest domniemanie niewinności. Wnioski, połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, brak apolityczności prokuratury, możliwość upubliczniania informacji w trakcie toczących się postępowań przygotowawczych, możliwość nadużywania pojęcia interesu społecznego, bo ten nie jest zdefiniowany, w realizacji określonych celów, możliwość bezkarności prokuratorów powołujących się na działanie właśnie w tym interesie społecznym i wreszcie złamanie podstawowej wolności konstytucyjnej, jaką jest domniemanie niewinności. I chyba ostatnia z ustaw, którą chciałem bardzo krótko omówić, nowelizacji ustaw, ustawa o służbie cywilnej. Drodzy Państwo, tak wcześniej wyglądały co do zasady warunki, jakie musiał spełniać szef służby cywilnej, a tak wyglądają obecnie. Wcześniej było wyraźnie powiedziane karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych. A zatem to pojęcie karania zakazem było o wiele szersze niż obecnie występujące skazana prawomocnym wyrokiem. Jeżeli sobie dobrze przypominam, a na pewno tak jest, to pan Mariusz Kamiński nie jest skazany póki co prawomocnym wyrokiem. Państwo możecie sobie ewentualnie znaleźć związek pomiędzy zmianą tych obu przepisów. Wreszcie wcześniej wymagane było 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej 7-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. Teraz ten przepis został uchylony. A zatem szef służby cywilnej nie musi mieć żadnego doświadczenia. Wreszcie nie jest, wcześniej tak było, nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była taka osoba członkiem partii politycznej, taki kandydat na szefa służby cywilnej. Teraz nie jest członkiem partii politycznej. A zatem wczoraj mogłem być członkiem partii politycznej, dzisiaj, kiedy zostaje mianowany na szefa służby cywilnej, nim nie jestem i te warunki są spełnione. Ale drodzy Państwo, kolejny przepis. Wcześniej mówiono, iż obsadzanie wyższego stanowiska w służbie cywilnej następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Dalsze przepisy, których już tutaj nie przytaczałem, bo nie było sensu, mówiły o procedurze tego naboru i przeprowadzania tego konkursu. Ale wcześniej trzeba było to w drodze konkursu taką osobę wybrać. Wszystkie te przepisy zostały uchylone. A zatem nie ma żadnych dla obecnie rządzących problemów w tym, by uchylać, by obsadzać stanowiska w służbie cywilnej przez wybrane sobie osoby. Naruszony przepis artykułu 153 Konstytucji w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań w państwa w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. No nie możemy mówić przy takich zmianach przepisów o zawodowym, rzetelnym, bezstronnym i politycznie neutralnym wykonywaniu tych zadań. Wnioski nasuwają się same. Rezygnacja z powoływania niektórych funkcjonariuszy służby cywilnej w drodze konkursu, groźba braku apolityczności korpusu służby cywilnej, groźba powoływania na stanowiska w służbie cywilnej osób nieposiadających wystarczających kompetencji koniecznych do piastowania powierzonych im zadań. Drodzy Państwo, podsumowanie w zasadzie już wcześniej trochę było. Sejm uchwala ustawę, Trybunał Konstytucyjny nie ma możliwości, bo jest sparaliżowany, sprawdzenia legalności konstytucyjnej tej ustawy. Prezydent tą ustawę podpisuje, premier ją publikuje w dzienniku urzędowym, minister sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych i administracji i pozostali ministrowie oczywiście wykonują te ustawy. Sędziowie są poddani, biorąc pod uwagę ten Wydział Spraw Wewnętrznych w Prokuraturze Krajowej, poddani są jakiejś kontroli. Za władzą wykonawczą stoją prokuratura, policja, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, media i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze, drodzy Państwo, mówiłem na początku o dualizmie w swojej świadomości, ale niepublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie będę wchodził głębiej w tą kwestię, pan prezes również o tym mówił, prowadzi do de facto dualizmu prawnego, ponieważ mamy oczywiście taką nadzieję, że władza sądownicza, że sędziowie będą uznawać wyrok i wyroki kolejne Trybunału Konstytucyjnego, ale oczywiście co do tego pewności nie mamy, to jedno. A druga kwestia, władza sądownicza, nawet jeżeli te wyroki będzie uznawała, a tym samym nie będzie stosowała ustaw uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne, to władza wykonawcza z kolei nie będzie respektowała tych wyroków najprawdopodobniej, co doprowadzi do tego, że nasze prawo rozjedzie się. Miejmy nadzieję, drodzy Państwo, że chociaż za tym stoimy wszyscy my, czyli ludzie, do tego czarnego scenariusza jednak nie dojdzie. Dziękuję serdecznie za uwagę.